Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Państwa i moim gościem jest przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, szef ludowców w Wielkopolsce, poseł Krzysztof Paszyk. Dzień dobry, panie pośle. Halo, halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Słyszymy się, tylko się upewniam. Panie pośle, podobno problemy techniczne przeszkodziły Polsce 2050 w wyborze nowego przewodniczącego. Pana zdaniem, która z pań powinna poprowadzić tę partię?
Niezwykłym, panie redaktorze, mieszać się w sprawy koleżanek i kolegów z innych partii politycznych, więc tu również jestem niezwykle wstrzemięźliwy w opiniach. No, z pewnością wątpliwości dotyczące tego ostatniego etapu wyboru szefostwa, nowego szefostwa w Polsce 2050 nie sprzyjają. Ale no, liczę i trzymam kciuki, aby wszelkie przeszkody ustąpiły w wyborze nowego przewodniczącego. Dla funkcjonowania koalicji, dla sprawności koalicji, dla też realizacji założeń, na które się umówiliśmy, potrzebne jest sprawne przywództwo, potrzebna jest konsolidacja w Polsce 2050, więc trzymam kciuki i życzę, żeby ten proces wyborczy mimo perturbacji dobiegł końca.
Czyli dla pana to nie ma znaczenia, czy to będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy wielkopolska posłanka Paulina Henik-Kloska, czy jednak ten lokalny patriotyzm przemawia za ministrem klimatu?
Tak, panie redaktorze, jak zdecydowanie reagowałem, kiedy ferowano rozstrzygnięcia w Polskim Stronnictwie Ludowym, tak samo nie wtrącam się w suwerenne decyzje koleżanek i kolegów z Polski 2050. To jest ich autonomiczna decyzja.
W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, tym nowym sondażu na początek roku, i Polska 2050, i PSL są poza progiem wyborczym, więc stąd moje pytanie o te wybory. Może jednak jakiś powrót do trzeciej drogi?
Panie redaktorze, rok temu Rafał Trzaskowski był prezydentem Polski w sondażach. Jak potoczyły się wybory?
Cały czas słyszymy ten argument.
Więc oczywiście każdy polityk sugeruje, obserwuje się, jeśli chodzi o sondaże, natomiast naprawdę nie ma co do tego przykładać zbyt wielkiej roli. Polskie Stronnictwo Ludowe jest drugim ugrupowaniem w koalicji, jeśli chodzi o znaczenie, jeśli chodzi też o obszary, za które odpowiada, jest trzecim klubem w parlamencie. Jesteśmy tuż za półmetkiem kadencji. My koncentrujemy się na naszej pracy. Proszę zwrócić uwagę, cały szereg sukcesów, jeśli chodzi o obszar, którym kieruje wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sukcesy, jeśli chodzi o infrastrukturę kierowaną przez także w naszym regionie, inwestycje kolejowe, oborniki, linia kolejowa Poznań-Piła, z KPO tylko pierwsza rzecz z brzegu, energetyka, Miłosz Motyka, bezpieczeństwo żywnościowe również i ciągle walka o Mercosur, wbrew temu, co opozycja mówi, walka dalej trwa.
To zacznijmy ten wątek Mercosuru.
Nawet, panie redaktorze, nawet najbardziej zagorzali sceptycy i krytycy Polskiego Stronnictwa Ludowego doceniają to, co przyniosły ostatnie dwa lata w naszym wykonaniu. Wyborcy, ja w to wierzę, zawsze tak się ostatecznie składało, doceniają pracę, wysiłek Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc naprawdę ja bardziej patrzę na kolejne wyzwania, na kolejne projekty, co jeszcze można zrobić również dla mieszkańców naszego pięknego regionu, dla Wielkopolski, a nie przejmuję się sondażami, które tak jak przywołałem chociażby przykład sondaży sprzed wyborów prezydenckich z przełomu poprzedniego i ubiegłego roku, absolutnie bardzo często są chybione.
Przejmuje się pan tym, co się stało przed domem ministra rolnictwa po głosowaniu w sprawie umowy Unia Europejska-Mercosur?
Myślę, panie redaktorze, że wszyscy powinniśmy się przejmować. Doszło do rzeczy bezprecedensowej. Pod nieobecność konstytucyjnego ministra, posła na Sejm Rzeczpospolitej, dokonano zniszczenia jego mienia, padły groźby pod adresem jego żony, jego dzieci. Myślę, że wszyscy, środowisko dziennikarzy, publicystów i polityków, powinno naprawdę na bazie tych doświadczeń z minionego piątku bardzo stanowczo reagować, bo wszyscy czujemy, że no, wisi w powietrzu jakaś tragedia. Jeśli nie zareagujemy, jeśli dalej będziemy tak swobodnie i lekceważąco do tego podchodzić, że a co tam, ktoś tam rozlał gnojowicę pod domem ministra, nie chodzi o tą gnojowicę, bo bardzo często w przekazach na tym się wszyscy koncentrują.
To jest taki medialny aspekt.
Pod nieobecność polityka. Zaatakowano jego mienie, jego prywatny dom i jego rodzinę. Było o mały krok od nieszczęścia. Naprawdę warto z tego wyciągnąć wnioski. Apelowaliśmy wspólnie z ministrami, posłami Polskiego Stronnictwa Ludowego zaraz niezwłocznie w piątek i sobotę, aby naprawdę nie przechodzić obok tego zdarzenia, póki jeszcze nie jest za późno. Potrzeba grubym murem oddzielić patopolityków, którzy się próbują lansować dzisiaj w internecie, którzy próbują agresywnymi filmikami w internecie szukać poklasku. Naprawdę trzeba dzisiaj wspólnie, nim nie jest za późno, nim się komuś krzywda nie stanie, bliskim osób z przestrzeni publicznej, reagować bardzo stanowczo. Ja po raz kolejny, korzystając z tej okazji, apeluję do wszystkich sił politycznych o rozwagę, o taką zdecydowaną reakcję, nie lekceważenie tego, bo być może to jest ostatnie ostrzeżenie, zanim w Polsce dojdzie do jakiejś bardzo poważnej tragedii, właśnie będącej pochodną takiego lekceważącego podejścia do tego, co się mówi, jak się mówi w przestrzeni publicznej.
Wiemy, że policja zatrzymała sprawcę tego ataku, więc on na pewno odpowie za to zachowanie. Panie pośle, ani premier, ani ministrowie rolnictwa z PSL-u, ani europosłowie nie zdołali przekonać reszty wspólnoty do odrzucenia umowy handlowej z krajami Ameryki Południowej. Traktujecie to jako swoją porażkę?
Pomału, panie redaktorze. Walka z umową o wolnym handlu z krajami Mercosur wciąż trwa.
Ona zostanie podpisana bodajże w sobotę.
Pomalutku, panie redaktorze. Walka przeciw Mercosur trwa dalej. Na tym polega różnica dzisiaj między chociażby PSL-em, ugrupowaniami tworzącymi koalicję, że my dalej walczymy o to, aby uchronić rolników, producentów rolnych, ale wszystkich Europejczyków, bo bezpieczeństwo żywnościowe dotyczy wszystkich Europejczyków, nie tylko rolników, przed wejściem w życie tej umowy. A nasza opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, uśmiecha się, zaciera ręce. Taka jest różnica. Warto dzisiaj, też korzystam z tej okazji, aby zachęcić do oceny tych zachowań naszych słuchaczy. Politycy PiS-u i Konfederacji się uśmiechają. Próbują polityczny uzysk wypracować sobie na tej sytuacji.
No, ale pewno nie popierają tej umowy i oni o tym mówią, że są przeciwko.
Te uśmiechy polityków PiS-u, Konfederacji pokazują obłudę i fałsz. Kluczowe decyzje, jeśli chodzi o Mercosur, zapadały w latach 2016-2017. Kto wtedy był premierem? Pani premier Szydło, pan premier Morawiecki.
Panie pośle, ale mieliście dwa lata, żeby zatrzymać podpisanie tej umowy. I ona zostanie podpisana.
Panie redaktorze, mówię, kluczowe decyzje to nie jest rok ubiegły czy poprzedni, tylko czas, kiedy w Polsce rządzi PiS. Przypominam wypowiedzi ministra spraw zagranicznych z wizyty w Brazylii, który zachwalał i zapewniał o przyspieszeniu działań związanych z przyjęciem tej umowy. Nie było żadnego oficjalnego stanowiska rządu krytycznego przez 8 lat rządów PiS-u w sprawie Mercosur. My w czasie pierwszego roku naszych rządów jasne stanowisko wyraziliśmy, przesłaliśmy do Komisji Europejskiej. Dzisiaj zmierzamy do tego, aby skierować wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o to, aby dokonał oceny tej umowy pod kątem negatywnych skutków dla europejskiego rolnictwa i dla Europejczyków, bo stawką nie jest tylko interes rolników, ale bezpieczeństwo żywnościowe każdej Europejki, każdego Europejczyka. To jest dzisiaj możliwość zablokowania, ciągle realna, ciągle możliwa zablokowania wejścia w życie umowy z krajami Mercosur. I zachęcam polityków PiS-u, naszych oponentów, zachęcam panie i panów z Konfederacji, żeby tak nie zacierali rączek i nie cieszyli się z tego, że Mercosur wejdzie w czasie, kiedy współrządzi dzisiaj demokratyczna koalicja, tylko żeby też zaczęli realnie angażować się w blokowanie tej umowy, bo na poziomie Parlamentu Europejskiego pani posłanka Bryłka, panowie europosłowie z PiS-u poza stand-upami nie zrobili nic przez ostatnie 2 lata, więc warto być może dzisiaj wszystkie ręce na pokład realnie, rzeczywiście, a nie cynicznie próbować jakieś konfitury polityczne sobie na nieszczęściu rolników serwować.
Panie pośle, bardzo krótko, bo czas nam już się kończy. Ten wniosek, skierowanie sprawy do Trybunału, to wstrzyma ewentualne wejście w życie umowy, czy może po prostu już w momencie podpisu cofnąć w razie czego te zapisy? Bardzo krótko.
Jak najbardziej rozpoznanie umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest dzisiaj szansa na zablokowanie. Zapowiedzieliśmy złożenie takiego wniosku. To jak najbardziej jest możliwe.
A kiedy to się stanie, panie pośle?
Niezwłocznie. W tej chwili trwają przygotowania. To jest też konieczność rozpoznania spraw formalnych, ale o tym mówił minister rolnictwa, jest zdeterminowany do tego, aby taki wniosek w imieniu polskiego rządu zgłosił.
Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla wszystkich słuchaczy.
Dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.